Dziękujemy jak najbardziej. Pewnie podziękuję również mecenas Olga Malinowska, prawnik, adwokat z kancelarii Lecha Obary. Dzień dobry.
Dzień dobry. Poprawię, radca prawny.
Radca prawny. To ja też się poprawię. Radca prawny. Chociaż Lech Obara adwokatem jest jak najbardziej.
Tu... Jest również radcą prawnym, aczkolwiek ma kancelarię, w której skupia zarówno radców prawnych, jak i adwokatów.
Jak i adwokatów. Znany adwokat i znany prawnik w zasadzie na całą Polskę. Słynny jako osoba od spraw beznadziejnych. Jako adwokat i prawnik, który zajmuje się sprawami, których inni adwokaci się nie podejmują. Jakie są takie sprawy? Możemy zdradzić jakąś konkretną historię osoby, która do Państwa kancelarii trafiła?
No, wydaje mi się, że nie jest to tajemnicą i jest to znane szerszej opinii publicznej, że mecenas Obara prowadził między innymi sprawy przeciwko sieci handlowej Biedronka, przeciwko komornikom sądowym. Wobec tego rzeczywiście sprawy, gdzie wydawałoby się, że klienci mecenasa, klienci naszej kancelarii stali na z góry przegranej pozycji. No jednak, jak pokazuje historia, wygrali te sprawy.
Najnowsza historia prawa tak pokazuje, że można wygrać z Biedronką. Możemy sprawę przypomnieć, bo to była się głośna sprawa. Kto o co się sądził z największą w Polsce, chyba największą siecią marketów?
Była pracownica sieci Biedronka. Sądziła się ze swoim byłym już pracodawcą o godziny nadliczbowe, czyli wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o zadośćuczynienie i odszkodowanie za pracę w warunkach urągających godności pracowniczej.
Jak pani myśli, dlaczego część osób, które stają w spór z wielkimi korporacjami, musi szukać adwokatów i szukać czasami aż w Olsztynie, żeby znaleźć kogoś, kto podejmie ich sprawę. I też to świadczy o całym środowisku adwokackim w Polsce.
Szukać adwokatów bądź radców prawnych, takie osoby powinny z tego względu, że poradzić sobie samemu w sądzie jest rzeczywiście bardzo trudno. Nasza procedura sądowa jest skomplikowana, zaś większość osób, które występuje w sądzie, no niestety najprawdopodobniej w przeciągu swojego życia nie miało w ręku ani kodeksu postępowania cywilnego, ani kodeksu cywilnego. Wobec powyższego posługiwanie się konkretnymi przepisami, o których treści nawet się nie wie, że takie istnieją, jest bardzo trudne. Z tego względu rzeczywiście to nie tylko w starciu z wielkimi przedsiębiorcami potrzebna jest ta pomoc prawna, ale także w zwykłych sprawach życia codziennego, gdzie spotkamy się w sądzie, ta pomoc powinna być zagwarantowana. A dlaczego właśnie w Olsztynie? No z tego względu, że jak wszyscy wiemy, mecenas Obara nie boi się trudnych spraw, nie boi się spraw precedensowych.
Ale to znaczy, że część adwokatów się boi, że jest tak, że część kancelarii nie chce brać spraw trudnych.
Może nie tyle spraw trudnych, co spraw gdzie szansa powodzenia jest nikła, a nakład pracy jest bardzo duży.
Pani się styka na co dzień z polskim wymiarem sprawiedliwości, z polskimi sądami. Z pani punktu obserwacyjnego, jak wygląda działalność sądów w Polsce?
Wszystko zależy od tego, po której stronie jesteśmy. Powiem w ten sposób. Przepisy mamy takie, jakie mamy. Nie są one idealne, aczkolwiek wydaje mi się, że w obecnym kształcie gwarantują one możliwość rzetelnego postępowania. Tylko tak jak mówię, trzeba wiedzieć, jak te przepisy wykorzystać, trzeba te przepisy po prostu znać. Oczywiście można coś w naszym sądownictwie poprawić, ale wydaje mi się, że to są właśnie poprawki, które powinny dotyczyć przede wszystkim procedur, czyli procedury karnej, procedury cywilnej, czyli tych przepisów, które bezpośrednio dotykają obywatela.
Obecne zmiany, które zachodzą w wymiarze sprawiedliwości, wychodzą naprzeciw Państwa doświadczeniom?
Szczerze powiedziawszy, te zmiany w mojej ocenie bezpośrednio obywatela nie dotyczą. Wobec powyższego tutaj nie będą one w mojej ocenie wpływały na przebieg poszczególnych postępowań sądowych dotyczących obywateli. Z tego względu, jeżeli chcemy wyjść naprzeciw obywatelowi, to trzeba byłoby się zastanowić nad zmianą, rozsądną zmianą kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego. Wtedy rzeczywiście można by było temu obywatelowi pomóc, a przede wszystkim trzeba byłoby obywatelowi zapewnić pomoc prawną, ponieważ zawsze go na to stać, a nie zawsze niestety tą pomoc dostaje.
bezpłatna pomoc prawna. To był jeden z elementów sukcesu kampanii wyborczej Andrzeja Dudy na prezydenta. Słynna Duda pomoc. Czy państwo się w ciągu ostatnich 3 lat spotkali z osobami, które także z tej pomocy korzystały? Czy to jest tak, że w waszej pracy adwokackiej istnieje taki element jak Duda pomoc i odsyłają państwo albo ludzi tam, albo ludzie stamtąd do was przychodzą? Jak to wygląda? To jest element życia prawniczego w Polsce, czy nie?
Szczerze powiedziawszy, do tej pory ta pomoc była tak skrojona, że dotyczyła bardzo niewielkiej liczby obywateli. Wobec powyższego nie była ona realnie pomocna nam jako prawnikom oraz sądom. Moim zdaniem ta pomoc to nie powinna być tylko pomoc przedsądowa, ale przede wszystkim pomoc w toku już postępowania sądowego. No niestety te programy, które były realizowane w ostatnich latach, praktycznie wykluczały pomoc przed samym sądem. To była pomoc jedynie w zaciszu biura, gdzie można było doradzić. Za bardzo tam bodajże prawniki, z tego co ja wiem, nawet nie mogli pisać jakichś projektów pism. To była po prostu pomoc, doradztwo prawne. A moim zdaniem obywatelom by się przydała pomoc przed samym sądem, żeby stanąć z tym powodem bądź pozwanym i go reprezentować w toku postępowania sądowego.
Jest w Polsce możliwość obrońcy z urzędu, ale jeżeli ktoś się skarży już ze swoim pracodawcą, to taką pomoc od państwa darmową może otrzymać, czy jest skazany sam na siebie? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o pomoc prawną z urzędu, to jak najbardziej w naszym systemie ona obowiązuje. Trzeba jedynie wykazać, że nie jest się w stanie ponieść kosztów tej pomocy bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. No, tylko tutaj pojawia się problem, ponieważ nie zawsze gospodarowanie nawet małej kwoty, która wydaje się, że mogłaby być przeznaczona na opłacenie radcy prawnego tudzież adwokata, na ten cel powinna być przeznaczona. Wydaje mi się, że tutaj należałoby wprowadzić w większym zakresie i bardziej realną pomoc przedsądową, przed sądem, czyli zastępstwa procesowego i w większym wymiarze spraw.
Taka pomoc leżałaby w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości. Kto miałby płacić za taką pomoc i kto miałby udzielać?
Moim zdaniem tej pomocy zastępstwa sądowego mogliby udzielać tylko radcy prawni i adwokaci, z tego względu, że oni mają jako jedyne kompetencje i prawo do występowania przed sądem w charakterze pełnomocników stron. Kto powinien finansować? Moim zdaniem powinien finansować to Skarb Państwa, podobnie jak pomoc...
Miasto żyje.
Oj, coś strasznego. Podobnie jak na przykład bezpłatna służba zdrowia. Oczywiście każdy może sobie iść w ramach prywatnej opieki medycznej, aczkolwiek każdy powinien mieć dostęp do tej bezpłatnej służby zdrowia w ramach NFZ. Tak samo powinno być w prawie, czyli każdy może sobie skorzystać z pomocy radcy prawnego, tudzież adwokata, któremu płaci, ale również powinien mieć zagwarantowaną przynajmniej to podstawową pomoc prawną na zasadzie, no nie wiem, prawnika domowego. Lekarz domowy powinien być prawnik domowy.
Szczególnie, że prawo rodzinny, jest coraz bardziej zawiłe i nic nie wskazuje na to, żeby miało się uprościć w najbliższym czasie.
No biorąc pod uwagę fakt, jak szybko to prawo się zmienia, nie wydaje mi się, żeby miało być prostsze, z tego względu, że no szybko uchwalając prawo, nie da się go tak skorelować z pozostałymi przepisami prawa, żeby to wszystko grało w 100%.
Pytanie na koniec trochę już nie do przedstawiciela kancelarii, ale do młodego prawnika. Zmiany w Sądzie Najwyższym, we wcześniejsze ustawy o sądach powszechnych. W pani opinii praworządność i demokracja i wolności obywatelskie są w Polsce zagrożone, czy nie?
Jeżeli chodzi o zmianę w Sądzie Najwyższym, moim zdaniem jest to zmiana nieudana. Jeżeli chodzi o główny problem kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, moim zdaniem konstytucja w tym zakresie jasno się wyraża. Jeżeli chodzi o przejście w stan spoczynku, to pozostawione jest ustawie, aczkolwiek jeżeli chodzi o kadencję 6-letnią, nie ma o czym dyskutować.
Nie ma o czym dyskutować. Tak też miał pogląd chociażby Aleksander Bobko, były rektor Uniwersytetu w Rzeszowie, senator Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Olga Malinowska, radca prawny z kancelarii Lecha Obary, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A teraz porozmawiamy trochę o o architekturze, jeśli jest taka możliwość. Jest taka możliwość, bo całkiem przypadkiem w naszym studio, które się zapełniło, mój Boże, ja nie wiedziałem, ja się skupiłem na rozmowie, a Państwo nie widzą, ale tu zrobiło się małe posiedzenie, może nie Sejmu, ale takiego Sejmu i samorządu i rządu. Mój Boże, ileż jeszcze przed nami atrakcji w tym poranku czeka. Tymczasem Sławomir Hryniewicz, architekt i osoba, która nas ugościła w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to co, to architektura czy społeczeństwo? Społeczeństwo, jak wygląda aktualnie społeczność w Olsztynie? Kim są olsztynianie? To są osoby, które tutaj mieszkają od lat, z dziada, pradziada, czy to jest jednak ludność, która na ziemię odzyskane przybyła?
Oczywiście znajdą się ci olsztyniacy, którzy z dziada, pradziada tutaj mieszkają, natomiast no jest to ewidentnie zdecydowana mniejszość. Większość olsztyniaków jest olsztyniakami w drugim, trzecim pokoleniu. Jestem również takim olsztyniakiem. Mój dziad w połowie niecałe swego życia spędził w Olsztynie, ojciec prawie cały, a całe, więc póki co. Więc myślę, że to jest taki dosyć typowy przykład, chociaż dużo ludzi jest jeszcze młodszych w sensie stażu, prawda? Cały czas mamy napływ z niektórych, powiedzmy, innych miejsc Polski, szczególnie tej z Polski Wschodniej, z ościennych, powiedzmy, miasteczek czy wiosek. Ludzie trafiają do Olsztyna po to, żeby się uczyć, żeby awans społeczny jakiś
migracja osiągnąć. Jest duża osób z Olsztyna do Warszawy albo za granicę Polski?
Pewnie trzeba by się tutaj pytać o to socjologia. Ja oczywiście mam doświadczenia tylko swoje życiowe, ludzi, których znam. Natomiast na pewno jest tendencja, że nasze dzieci trafiają do Warszawy, a dzieci innych osób przyjeżdżają do Olsztyna.
Tak. Pan z Olsztyna na studia wyjechał, w Olsztynie się architektów nie kształci, a mimo to pan wrócił do rodzinnego miasta.
Tak, no Olsztyn na pewno ma swego rodzaju geniusz loci, coś wyjątkowego w Polsce. Tych pięknych, wyjątkowych miast nie jest wcale tak dużo. No tak nasza historia to kształtowała, że są na pewno kraje, gdzie tych miast niezwykłych, ciekawych jest znacznie więcej. Natomiast mieliśmy też szczęście, olsztyniacy, że trafiliśmy w dobre miejsce pod tym względem.
Czym Olsztyn zachwyca?
Zachwyca niesamowitym położeniem, ale i kulturą. Założony w wiekach średnich, tak, w XIV wieku, w połowie XIV wieku, lokowany na prawie chemińskim, bardzo ładnie od razu się rozwinął, także po paru latach, w zasadzie po 20 czy 30, został powiększony w ramach istniejących murów miejskich. Trzeba było zrobić korektę. Także pokazuje to, że pomysł od razu był dobry.
Ile zostało z tego średniowiecznego czy renesansowego Olsztyna do dzisiaj?
No raczej średniowiecznego. Renesans, powiedzmy, nie odcisnął tutaj specjalnie swoich, chociaż tutaj umocnienia w renesansie były również ze względu na tak zwaną broń palną zmieniane w Olsztynie. Natomiast Olsztyn jest ten średniowieczny świetnie zachowany w sensie urbanistycznym. Stare miasto jest dzisiaj jedną z atrakcji Olsztyna.
Siatki ulic są takie same, ale budynki już chyba nie.
Budynki tak, no budynki zostały spalone. Tutaj ta niestety druga wojna światowa z obecnością wojsk rosyjskich czy radzieckich w 1945 roku była swego rodzaju Armagedon, czyli po prostu zniszczenie miasta tylko dla dzikiej chęci zemsty.
Wiele miast, chociażby w zachodniopomorskim, spotkał taki otóż los, że zostały zajęte czasami bez walki, czy przy bardzo niewielkich zniszczeniach wojennych, a potem, kiedy się okazało, że tereny trafią do Polski, do nowej Polski, jeszcze nie ludowej, ale wszystko wskazywało, że pod kontrolą komunistyczną, to Armia Czerwona niszczyła budynki w zasadzie bez powodu, tylko dla satysfakcji. W Szczecinku chociażby większa część zabudowy rynku, która została ocalała bez śladu wojny, została zaraz po niej przez Armię Czerwoną wysadzona. No, jak to było w Olsztynie?
W Olsztynie zabawa polegała na tym, że przez 2-3 miesiące płonęły kolejne kamienice, kolejne zwykle najładniejsze, narożne, dlatego...
Powiedziałem w Olsztynku, chodziło mi o Szczecinek, przepraszam.
Tak, tak.
Chodziło mi o Szczecinek.
Nie, no więc w Olsztynie była ta taka smutna wojenna zabawa podpalania, niszczenia. Całe stare miasto w zasadzie uległo zniszczeniu poza dużymi budynkami, jak zamek, jak katedra. No w ogóle kościoły zostały oszczędzone. Tutaj ksiądz Hanowski, zdaje się, tak się nazywał, mam nadzieję, że nie przekręciłem tutaj nazwiska, był wyjątkowym człowiekiem, który potrafił jakoś przeciwstawić się tej bolszewickiej, że tak ją nazwę, nawale i zapewnił bezpieczeństwo dla kościołów, ale to były jakby wyjątki wśród tego zniszczenia.
Z zabytków urbanistycznych, co jest największą poza kościołami perełką Olsztyna?
Myślę, że przyroda, tak? No mało miast i w Polsce i na świecie ma kilkanaście jezior w granicach miasta, tak jest w Olsztynie. Są to wyjątkowe jeziora. Od niedawna mamy bardzo ładny taki front wodny zrobiony na największym jeziorze, gdzie obok bardzo fajnych restauracji, knajpek, są hotele, jest to po prostu miejsce, nie jedna miejscowość nadmorska mogłaby pozazdrościć nam takiego położenia, takiego właśnie kontaktu z wodą. Również w sensie infrastruktury bardzo, bardzo dobrze zaprojektowanej.
No dobrze, to jako nie polityk, jako po prostu przedsiębiorca, architekt, jak pan ocenia dorobek obecnego prezydenta i jego poprzedników w Olsztynie?
Jak oni powiedzieli, no niestety to już jest polityka, oczywiście nie ma rzeczy.
To jest pytanie polityczne, ale nie.
Polis to po grecku miasto, no więc jeżeli mówimy o mieście, to mówimy o polityce, tak? No nie ma innej
tutaj rzeczywistości. Pytanie jest polityczne, ale do nie polityka.
Ja myślę, że ostatnie czasy dawały szansę na poprzedni prezydenci. Znaczy mamy pewną złą tradycję, to znaczy no nie mamy prezydenta, który by nie funkcjonował w aparacie zwanym PZPR-em, tak? I to jest jakieś przekleństwo olsztyńskie, że po 30 paru latach cały czas nasze elity wywodzą się z tamtych elit, więc to jest jakiś smutek, ale to nie odbiera oczywiście tych dobrych rzeczy, które co niektórzy zrobili i myślę, można by je spokojnie wymieniać.
Największym dorobkiem obecnego prezydenta?
No przede wszystkim myślę, że jest pewna zmiana myślenia, to znaczy zauważenie, że miasto jest dla olsztyniaków, a nie tylko centrum wojewódzkim czy głównym skrzyżowaniem dróg w ramach regionu. Jest zmiana myślenia, aczkolwiek ona przebiega w wielkich bólach, bo dobry pomysł zmniejszenia ruchu miejskiego, jakby zmiana priorytetów, no odbywa się w ten sposób, że jeszcze komunikacja miejska i ścieżki rowerowe nie do końca działają, natomiast już nie działa dojazd samochodem prywatnym do centrum. To wielu olsztyniaków zauważa i jest to jakiś problem. No jest to problem po prostu pewnej zmiany w ogóle strukturalnej, infrastrukturalnej miasta.
Jest to wyzwanie dla następnego prezydenta. Nie wiemy, kto nim będzie, czy aktualny, czy obecny, bo jak już mówiliśmy, kandydatów kilkoro się, nawet kilku, bo to sami panowie, się zgłosiło do wyścigu. Kto ten wyścig wygra? Jak pan prorokuje?
Ja mam nadzieję, że nowy prezydent, nowe siły, nowe spojrzenie. Ja nie chciałbym, żeby w Polsce było tak, że poza wszystkimi innymi władzami, władze lokalne były władzami prawie że dziedzicznymi. No mamy miasta, gdzie po 20, po 30 lat już prawie niektórzy rządzą miasta czy miasteczka i to jest chyba coś w dzisiejszych czasach niezwykłego, że tak to ogólnie nazwę.
Zmiana. Sławomir Hryniewicz, architekt i osoba, która nas ugościła w Olsztynie, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję również.